Witam Cię serdecznie na moim blogu ZO w świecie spółek. Dzisiaj i w kolejnych odcinkach opowiem o udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. W kodeksie spółek handlowych termin udział w spółce ZO występuje w dwóch znaczeniach. Po pierwsze, kodeks określa udział jako część kapitału zakładowego, po drugie, jako prawo udziałowe wspólnika. W przypadku udziału jako części kapitału zakładowego należy przywołać treść artykułu 152 kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że kapitał zakładowy spółki dzieli się na udziały o równej bądź nierównej wartości nominalnej. Tworząc spółkę, najpierw określamy wysokość wkładów, jakie wspólnicy zobowiązują się wnieść na pokrycie udziałów, a następnie ustalamy wysokość kapitału zakładowego, który stanowi sumę wartości nominalnej udziału. W tym znaczeniu udział jest wyrażoną w jednostkach pieniężnych wartością ekonomiczną, będącą częścią kapitału zakładowego, którą wspólnik zobowiązał się pokryć swoim wkładem. Wysokość kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powinna wynosić co najmniej 5000 zł, a wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł. Umowa spółki powinna określać m.in. liczbę i wartość udziałów objętych przez poszczególnych wspólników w zamian za wniesione przez nich wkłady. Przepisy dotyczące funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dają możliwość dwojakiego ukształtowania struktury udziałowego uczestnictwa w spółce. W pierwszym wariancie wspólnik może mieć tylko jeden udział, a udziały poszczególnych wspólników mogą być nierówne. W systemie nierównych udziałów możliwe jest zbycie części swojego udziału, o ile umowa spółki dopuszcza możliwość rozporządzania częścią udziału. Udział można także podzielić pomiędzy spadkobierców zmarłego wspólnika, jeżeli umowa spółki nie wyłącza lub nie ogranicza takiego podziału. Jeżeli system nierównych udziałów zostanie przyjęty, ale jednocześnie umowa spółki nie będzie zawierać postanowień o możliwości zbycia części udziału lub o wyłączeniu bądź ograniczeniu możliwości wstąpienia do spółki spadkobierców wspólnika, spowoduje to znaczne ograniczenia w obrocie udziałami i może doprowadzić do powstania spółki o charakterze zamkniętym. Drugi sposób umożliwia objęcie przez jednego wspólnika większej liczby udziałów, ale muszą być one równe i niepodzielne. W tym przypadku nie jest dopuszczalne zbycie części udziału. To, jak będzie wyglądała struktura udziałowa, pozostawione jest woli wspólników, którą muszą wyrazić w procesie zawiązywania spółki, ponieważ taki zapis jest obligatoryjnym składnikiem umowy spółki. Sposób podziału kapitału zakładowego na udziały o równej bądź nierównej wartości stanowi także element treści zgłoszenia spółki do sądu rejestrowego oraz podlega ujawnieniu w rejestrze przedsiębiorców. Liczba czy też wielkość posiadanych udziałów wyznacza zakres praw i obowiązków wspólnika w spółce poprzez określenie ich w stosunku do wysokości kapitału zakładowego. Wyjątkiem będzie sytuacja, kiedy to zakres praw i obowiązków wspólników nie będzie określany jako stosunek wartości udziałów do wysokości kapitału zakładowego, ale będzie określany przez stosunek udziałów wspólnika do wszystkich pozostałych udziałów w spółce. Z taką sytuacją mamy do czynienia w wyniku umorzenia części udziałów w spółce z czystego zysku i pozostawienia kapitału zakładowego w niezmienionej wysokości. Dysponowanie pewną częścią w kapitale zakładowym ma znaczenie dla określania zakresu praw i obowiązków wspólnika, przede wszystkim w stosunkach wewnętrznych spółki. Zmodyfikowanie zakresu uprawnień i obowiązków wspólnika w stosunku do ogólnej reguły wyznaczania go przez liczbę i wartość posiadanych udziałów jest możliwe poprzez odmienne ukształtowanie statusu wspólników, m.in. przez zastosowanie udziałów uprzywilejowanych bądź przez powiązanie udziałów z obowiązkiem świadczeń niepieniężnych. Trzeba zwrócić uwagę, że udział jako część kapitału zakładowego stanowi wyznacznik statusu prawnego wspólnika i jest pojęciem nierozerwalnie związanym z udziałem rozumianym jako prawo udziałowe. Koncentrując się na udziale jako prawie udziałowym, trzeba wyjść od samego pojęcia prawa udziałowego, które to stanowi pojęcie nadrzędne w stosunku do poszczególnych uprawnień wspólnika wynikających z ustawy i z umowy spółki. Udział w spółce stanowi pewien pakiet praw o zróżnicowanym charakterze, który został przyznany wspólnikowi i należy postrzegać go jako prawo podmiotowe wspólnika. Treść tego prawa jest wyznaczana przez uprawnienia członkowskie wspólnika wobec spółki i w tym znaczeniu udział zwykle rozumiany jest jako synonim członkostwa w spółce. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są zbywalnymi i dziedzicznymi prawami majątkowymi, na które składają się poszczególne uprawnienia wspólnika. Zakres prawa udziałowego wyznaczają przepisy kodeksu spółek handlowych i postanowienia umowy spółki. Jest to prawo o charakterze obligacyjno-organizacyjnym, decyduje o członkostwie i zakresie uczestnictwa w spółce. Warto dodać, że prawo udziałowe może przysługiwać więcej niż jednemu podmiotowi. Dopuszcza się objęcie udziału w spółce wspólnością łączną lub wspólnością w częściach ułamkowych. Wspólność może obejmować jeden lub większą liczbę udziałów. Do powstania wspólności praw udziałowych może dojść z mocy prawa, np. przez spadkobranie, a także na skutek orzeczenia sądu lub w drodze czynności prawnej. W przypadku każdego rodzaju współwłasności, do wykonywania wspólnego prawa udziałowego wymagane jest ustanowienie wspólnego przedstawiciela. Z reguły jest nim jeden z współuprawnionych z udziału, ale istnieje możliwość ustanowienia przedstawicielem osoby trzeciej. Wykonywanie praw przez wspólnego przedstawiciela przede wszystkim odnosi się do uprawnień korporacyjnych, m.in. prawa uczestnictwa w zgromadzeniu wspólników, prawa głosu na zgromadzeniu wspólników lub prawa kontroli spraw spółki. Jeżeli współuprawnieni wspólnicy nie wskażą wspólnego przedstawiciela, nie mają możliwości wykonywania praw w spółce. Z drugiej strony, oświadczenia spółki mogą być skutecznie kierowane wobec któregokolwiek z nich, ponadto ponoszą oni solidarną odpowiedzialność za świadczenia na rzecz spółki związane z tym udziałem. Umowa spółki może ograniczać, a nawet wyłączać możliwość wstąpienia do spółki współmałżonka wspólnika, jeżeli udział lub udziały są objęte wspólnością majątkową małżeńską. Ograniczenia odnoszące się do współmałżonka mogą polegać m.in. na obowiązku uzyskania zgody części lub wszystkich pozostałych wspólników spółki na wstąpienie lub wymogu spełnienia określonych kwalifikacji. Umowne wyłączenie możliwości wstąpienia do spółki współmałżonka doprowadzi do sytuacji, w której objęcie lub nabycie udziałów przez jednego z małżonków będzie miało ten skutek, że tylko on będzie uważany za wspólnika spółki, pomimo iż udziały wchodzą w skład majątku wspólnego wspólników. W przypadku zniesienia wspólności majątkowej małżeńskiej i podziału majątku wspólnego, postanowienia umowy spółki będą wiązały sąd w zakresie decyzji co do podziału majątku wspólnego małżonków, w skład którego wchodzą udziały w spółce z o.o. Artykuł 183 z indeksem 1 Kodeksu Spółek Handlowych, który wprowadza możliwość umownego wyłączenia możliwości wstępowania do spółki współmałżonka, wspólnika, nie reguluje kwestii wzajemnych rozliczeń między małżonkami i nie uzależnia skuteczności takiego wyłączenia od zawarcia w umowie spółki postanowień co do spłaty małżonka pozbawionego możliwości wstąpienia. Skoro jednak udziały w spółce stanowiły przedmiot majątku wspólnego małżonków, to w przypadku zniesienia wspólności ustawowej małżonek pozbawiony możliwości wstąpienia do spółki powinien zostać spłacony przez małżonka będącego wspólnikiem. Zasady spłaty powinny uwzględniać co najmniej księgową wartość udziału w spółce. W spółce z o.o. mogą występować różnego rodzaju udziały. Po pierwsze, mogą wystąpić udziały równe, równej wartości nominalnej, które są podzielne, i nierówne, o nierównej wartości nominalnej, w przypadku których dopuszcza się ich podział. Występują także udziały zwykłe i uprzywilejowane. Uprzywilejowanie może dotyczyć prawa głosu, prawa do dywidendy, pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów, sposobu uczestnictwa w podziale majątku w razie likwidacji, pierwszeństwa w umorzeniu udziałów i tym podobnych. Po trzecie, udziały mogą być gotówkowe, obejmowane za wkłady gotówkowe, i aportowe, obejmowane w zamian za wnoszone aporty. Po czwarte, mogą występować udziały związane z obowiązkiem powtarzających się świadczeń niepieniężnych. No i po piąte, występują udziały założycielskie i udziały nowe utworzone w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego. Dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Kolejny odcinek będzie dotyczył kwestii rozporządzania udziałami.